Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja. Zazwyczaj to my gościmy w naszym studio tych, którzy przyjeżdżają do nas. Dzisiaj taką gościnę sprawiła nam pani premier Beata Szydło. Jesteśmy w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Bardzo dziękujemy i witamy też na naszej antenie panią premier. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ja witam przede wszystkim ojca, ale witam wszystkich widzów Telewizji Trwam. Cieszę się, że w tym czasie świątecznym mogę gościć Telewizję Trwam i widzów Telewizji Trwam tutaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo myślę, że to jest ważne, żebyśmy byli otwarci i nie tylko bywali tam, gdzie jesteśmy zaproszeni, ale byśmy sami zechcieli zapraszać gości, nie tylko w tym szczególnym czasie Bożego Narodzenia, ale zawsze, żeby mieć otwarte i drzwi, i przede wszystkim serce. Także bardzo się cieszę, że możemy tutaj w kancelarii się spotkać.
Pani premier, w Polsce można powiedzieć, wiele się zmieniło. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne. Pani jest premierem polskiego rządu. Jest tak, że mówi się często, Polacy się dzielą. Są obawy i nadzieje. Jak pani patrzy na państwo, na to, co się stało, bo można powiedzieć też, czy jesteśmy w stanie, czy państwo jesteście w stanie zrobić dobrą diagnozę, żeby też dobrze rządzić, dobrze państwo prowadzić.
Polacy chcą się łączyć. To przesłanie było cały czas powtarzane w kampanii wyborczej. Ja mogę powiedzieć z perspektywy tych już prawie roku, kiedy rozpoczęła się kampania wyborcza pana prezydenta Andrzeja Dudy, a potem przeszliśmy w kampanię wyborczą parlamentarną, na wszystkich spotkaniach, gdzie byłam, zawsze pojawiał się jeden temat, poza tymi ważnymi, oczywiście dotyczącymi funkcjonowania państwa, życia ludzi, ale wszyscy mówili zawsze, że chcą, żeby razem rozmawiać, żeby była wspólnota, że chcą dialogu. I myśmy to podjęli. Dlatego wygraliśmy wybory parlamentarne, Prawo i Sprawiedliwość, a pan prezydent Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie, bo myśmy rozmawiali z Polakami i powiedzieliśmy, że na tę rozmowę jesteśmy otwarci i chcemy tak to realizować. Tyle tylko, że jest w Polsce ogromna grupa tych, którzy nie zgadzają się z takim wizerunkiem władzy i z takim ułożeniem państwa, żeby to obywatele mogli decydować o swoich sprawach. I dzisiaj ci, którzy tracą wpływy, tracą własne interesy, którzy bronią za wszelką cenę swoich przywilejów, a ja też postaram się, myślę, w następnej części rozmowy uzasadnić, co mam na myśli, ale bronią własnych przywilejów, za wszelką cenę chcą doprowadzić do tego, żeby władza, która została wybrana w demokratycznych wyborach przez naród, bo przecież myśmy dostali legitymację od narodu, od suwerena, została w tej chwili zdyskredytowana. Zarzuca nam się rzeczy, których nie robimy, zarzuca nam się rzeczy, których nie mówimy, a wszystko po to, żeby obronić własne interesy. Z przykrością stwierdzam, że niestety ta manipulacja zaczyna wciągać też duże grupy ludzi, którzy, myślę, nie są w ten układ odchodzącej czy władzy, która już przeminęła, w jakikolwiek sposób powiązani. Ale oni dzisiaj przez ten wrzask, przez tę histerię zostają jak gdyby postawieni też po tej drugiej stronie. Więc gdybym miała dzisiaj powiedzieć w ten sposób, co jest nam potrzebne wszystkim, to na pewno spokój i rozmowa. I my konsekwentnie to będziemy realizować. Ale też taka rozwaga tych, którzy dzisiaj próbują burzyć i którzy próbują dzielić Polaków, czyli próbują realizować to, co przez ostatnie 8 lat było konsekwentnie czynione. Podziały Polaków. Przez 8 lat ta władza, która odeszła, dzieliła polskie społeczeństwo. I dzisiaj próbuje dla własnych przywilejów dokonywać tego samego.
Pani premier w kampanii wyborczej pokazywała nieraz teczkę z ustawami. PSL powiedziało, że czy ustami swoich przedstawicieli, polityków, że no, ta teczka jest pusta. Czy rzeczywiście jest tak, że to była tylko gra w kampanii wyborczej, gra pani jako tej, która była kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera?
Ta teczka nie tylko, że jest pełna, ale też rozrasta się coraz bardziej, bo pojawiają się nowe projekty. Oczywiście Można zadać pytanie, czy te projekty ustaw, które w tej chwili kierowane są do Sejmu, a o których ja mówiłam również w kampanii wyborczej, powinny być kierowane ścieżką rządową, czy ścieżką, tak jak jest to w tej chwili też w wielu przypadkach czynione, poselską. Myśmy poszli do wyborów jako Prawo i Sprawiedliwość, wygraliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. Ja jestem premierem rządu tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczoną Prawicę. Współpraca klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i rządu jest i musi być ścisła. I są projekty ustaw, które kierujemy ścieżką poselską, dlatego że to jest szybsza procedura, a nam zależy na tym, żeby dobre zmiany były wprowadzane i żeby były wprowadzone szybko. Natomiast są też projekty, które przygotowaliśmy i będziemy kierowali ścieżką rządową, tak jak chociażby projekt Rodzina 500+, bo chcemy, żeby tu były szersze konsultacje, żeby dać sobie czas na to, żeby wszyscy obywatele, wszystkie rodziny mogły się w tej sprawie wypowiedzieć. Ale to pytanie o tą teczkę z ustawami, które tutaj ojciec postawił, jest oczywiście jak najbardziej zasadne i ja powiem w ten sposób, że w tym krótkim czasie, bo przecież rząd Prawa i Sprawiedliwości rządzi tak naprawdę niewiele ponad miesiąc, a gdyby brać pod uwagę to, że no jest potrzebny ten czas na przygotowanie, taki rozruch, wejście do ministerstw, ministrowie musieli się zorganizować, to ten czas takich rzeczywiście efektywnych rządów to jest być może w tej chwili gdzieś około 3 tygodni. Więc myśmy naprawdę dużo w tym czasie zrobili, bo są skierowane do prac projekty ustaw, te najważniejsze, o których ja mówiłam w kampanii wyborczej. Rodzina 500+, obniżenie wieku emerytalnego, powrót do poprzedniego wieku emerytalnego. To jest projekt, który złożył pan prezydent Andrzej Duda. Jest godzina, stawka minimalna, stawka godzinowa 12 zł. Są rozwiązania dotyczące tego, żeby rodzinę nie odbierać dzieci tylko i wyłącznie dlatego, że rodzina jest w złej sytuacji materialnej. I wiele innych tych ustaw, które myśmy uznali jako priorytetowe, bo o tym Polacy mówili. I będziemy je konsekwentnie realizować. Do tego wszystkiego dochodzi oczywiście jeszcze cała sfera tych działań, które musimy jako rząd podejmować też na przykład na arenie międzynarodowej, gdzie rozstrzygają się bardzo ważne sprawy dla Polski. Więc nie próżnujemy, pracujemy i pracować będziemy. Ale ja też zapowiadałam w kampanii wyborczej i konsekwentnie to będę realizowała, że wszystkie nasze działania będziemy konsultowali z Polakami. Bo jeżeli dzisiaj program Rodzina 500+ jest skierowany szeroko do konsultacji nie tylko do organizacji, stowarzyszeń, nie tylko do strony społecznej, nie tylko do oceny ministerialnej, ale ja bym sobie życzyła, żeby również wszyscy obywatele, którzy są nim zainteresowani, na ten temat się wypowiadali. Dlatego jest taka możliwość przysłania do nas pytań, swoich uwag, bo jeżeli jest ważny projekt dla ludzi, to on musi być też tak napisany, żeby był skuteczny i realizował to, co zakładamy. Nie sposób, nie jest sztuką napisać projekt ustawy siedząc przy biurku. I nawet człowiekowi, urzędnikowi czy ekspertowi wydaje się, że to są świetne rozwiązania. Ale potem, kiedy się to wprowadza w życie, bardzo często okazuje się, że no ta nasza teoretyczna diagnoza i teoretyczne rozwiązania nie za bardzo przystają do rzeczywistości. Naszym założeniem, moim założeniem jest to, żeby pisać dobre prawo, ale żeby to było prawo dla ludzi, bo po to jesteśmy tutaj na tej służbie przez obywateli postawieni, byśmy przede wszystkim spraw obywateli pilnowali i je rozwiązywali, a nie różnego rodzaju lobby czy partii politycznych, które tylko i wyłącznie dostrzegają własny interes.
Właśnie w poprzedniej kadencji tak było w parlamencie, że no, ten głos obywateli bardzo często był lekceważony, że ustawy te obywatelskie gdzieś, nie że od razu trafiały do kosza, ale po pierwszym czytaniu nieraz nie trafiały do żadnej komisji. Teraz pani premier i mówiła i mówi cały czas, że chcecie słuchać Polaków, że pani chce słuchać o tych sprawach ważnych, chcecie razem z nimi decydować. Wspomniała pani o tym chociażby 500 złotych dla każdego drugiego i kolejnego dziecka, dla rodziny. Tylko że temperatura też podnoszona jest przez opozycję, nie mówię, że do wrzenia, ale to napięcie daje się odczuwać nie tylko w tej, ale w wielu sprawach. Myślę, że o nich też będziemy rozmawiali. Kiedy czegoś mogą się spodziewać. Pani premier też mówi, że to dopiero pierwsze tygodnie, zawsze te chociaż pierwsze 100 dni dawano oddechu nowemu rządowi. W tym przypadku z wami jest troszeczkę inaczej, bo to napięcie od samych pierwszych dni, pierwszych godzin, można powiedzieć, rośnie.
Rzeczywiście w polskiej kulturze politycznej jest taki dobry zwyczaj, że że rządzący, nowa władza ma przynajmniej te właśnie symboliczne 100 dni pierwszych na to, żeby właśnie uporządkować sprawy organizacyjne, wejść w ten rytm rządzenia, zaproponować pewne rozwiązania ustawowe. Nam tego czasu nie dano. Nam tego czasu nie dano, bo od razu zaczęły się ataki, krytyka, wściekłe atakowanie z tych stron tej części, która w tej chwili traci wpływy. Ja myślę, że ten strach przed obywatelami, bo tak to postrzegam, że tak naprawdę ci, którzy dzisiaj wyprowadzają ludzi na ulicę, ci, którzy tak bardzo krzyczą, że w Polsce dzieją się złe rzeczy i którzy, co jest dla mnie bardzo bolesne, wyprowadzają ten spór polityczny na zewnątrz, poza granice Polski. I to jest już naprawdę, zaczyna budzić zastanowienie, dlaczego tak się dzieje. Jaka jest determinacja tych ludzi, którzy na arenie międzynarodowej uderzają w polski rząd, w polskie państwo i tak naprawdę podważają rolę obywateli, bo chcę jeszcze raz podkreślić, to Polacy w wyborach demokratycznych zadecydowali, że chcą, by to Prawo i Sprawiedliwość rządziło w Polsce. I teraz różnego rodzaju grupą interesów, różnego rodzaju lobby, to się nie podoba. Bo jeżeli my mówimy w ten sposób, trzeba zająć się sprawami Polaków, trzeba konsekwentnie bronić tych, którzy dzisiaj są w trudnej sytuacji materialnej, trzeba bronić tych, którzy są nieuczciwie traktowani przez sądy, trzeba bronić polskich przedsiębiorców, trzeba dać równe szanse polskim sieciom handlowym, tak żeby z tymi największymi mogły konkurować. Jeżeli banki stosują w stosunku do polskich obywateli najwyższe marże, mają najwyższe zyski, odprowadzają swoje ogromne dywidendy poza granice Polski, mimo że tutaj z kieszeni polskich podatników wyciągają pieniądze i my mówimy w ten sposób, chcemy to uregulować. My nie chcemy wprowadzać rzeczy, które są jakimiś nadzwyczajnymi. My chcemy tylko, żeby polscy obywatele mieli takie samo prawo i takie same przywileje i takie same szanse, jak obywatele innych krajów Unii Europejskiej. My chcemy, żeby mogły się rozwijać polskie banki, żeby mogły się rozwijać polskie firmy, polskie instytucje finansowe, polskie sieci handlowe. Tak robią wszyscy. Jeżeli dzisiaj na arenie międzynarodowej, w Unii Europejskiej, wszystko jest podyktowane pod interes gospodarczy dwóch czy trzech krajów europejskich, jeżeli Niemcy konsekwentnie każdą decyzję Unii Europejskiej podporządkowują własnym interesom gospodarczym, to w ich przypadku mówimy o patriotyzmie i o myśleniu o Europie, a jeżeli polski premier na arenie międzynarodowej mówi, że nie zgadza się na to, żeby było na przykład rozmowa na temat dekarbonizacji, czyli pozbawienia polskiego górnictwa szansy rozwoju, to wtedy oskarża się nas o to, że próbujemy jakiś zamach stanu wprowadzać w Polsce i w Europie. To są gry różnych grup interesów, które bronią w tej chwili własnych przywilejów, bronią własnych dochodów. No co to dużo ukrywać? Rzecz naprawdę idzie o ogromne pieniądze. I ja mam takie głębokie przekonanie, że jest też taki rozdźwięk pomiędzy tą Polską medialną, która jest pokazywana w tych mediach głównego nurtu i w tej chwili bardzo agresywnie uderzenie w rząd Prawa i Sprawiedliwości i Polską przeciętnego obywatela, Polaka, którym spotykam się w różnych miejscach, gdzie i wracam do siebie do domu, idę na zakupy, idę do kościoła, spotykam się z ludźmi, z moimi sąsiadami, znajomymi, ale też dużo podróżuję po Polsce. I ci ludzie w ogóle nie rozumieją, o co się dzieje, nie rozumieją, dlaczego jest taki wściekły atak. Oni mówią, my czekamy na 500 zł na dziecko, bo ja mam 4 czy 5 dzieci, ciężko mi się żyje, bo żona straciła, musi siedzieć w domu i tymi dziećmi się opiekować i zajmować się nimi, a mąż na przykład stracił pracę albo ma, zarabia około 2000 zł miesięcznie. I proste pytanie, jak my mamy się z tego utrzymać? I kiedy my dzisiaj mówimy, chcemy się zająć sprawami zwykłych Polaków, chcemy rozmawiać o polskiej rodzinie, o polskiej młodzieży, o polskich przedsiębiorcach, no to nagle okazuje się, że jesteśmy osobami, które tutaj jakiś zamach stanu szykują. My nie szykujemy żadnego zamachu stanu. My tylko chcemy, żeby w Polsce Polacy byli gospodarzami i żeby mogli decydować o własnych sprawach. Polscy obywatele. I to polscy obywatele dali nam dzisiaj do tego legitymację. I mam nadzieję, że również ci, którzy dzisiaj wychodzą na ulicę i protestują przeciwko temu, zrozumieją wreszcie, o co idzie gra. Bo gra idzie naprawdę o Polskę. I wygranie wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Zjednoczoną Prawicę, dla wielu różnego rodzaju grup przywilejów i interesów jest problemem. I dzisiaj próbują ten problem przełożyć właśnie na taką zawieruchę w Polsce, ale nie damy się, bo Polacy są mądrzejsi niż ci, którzy próbują dzisiaj nami rozgrywać.
Za chwilę zapytam jeszcze o tą rodzinę, ale jak pani mówi o tym zamieszaniu i nawet tej ingerencji Zachodu, tak można być szeroko pojętego, w to, że u nas się dzieje źle, że zamach na demokrację, bo przecież u nas jakiś komitet obrony demokracji powstaje. Pytanie o ten Trybunał Konstytucyjny, bo pani też ostro zdecydowała się powiedzieć w Sejmie, miała też wystąpienie w telewizji. Czy ta droga zmian, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, bo teraz mamy i nowelę, sprawa idzie do Komisji Ustawodawczej, czy to jest dobra droga, która wzbudziła takie właśnie poruszenie, tyle protestów, no i wyjście Polaków, no niektórych powodowanych może tą sytuacją w mediach, na ulicę?
Oczywiście zmiany, które są przeprowadzane w Trybunale Konstytucyjnym, zostały wykorzystane jako pretekst do walki politycznej właśnie przez tych, którzy chcieli użyć Trybunału Konstytucyjnego jako ostatniego oręża walki politycznej. Bo ja nie twierdzę, że tak by było, ale mogłoby się tak zdarzyć. Załóżmy, że wszystkie projekty ustaw, które są kierowane do Trybunału Konstytucyjnego, trafiają do Trybunału, uchwalane przez parlament, projekty prospołeczne, właśnie takie, które mają pomóc polskim instytucjom, polskim firmom, polskim rodzinom, te różnego rodzaju lobby, które dzisiaj tak bardzo walczą o utrzymanie własnych przywilejów, zaskarżają do Trybunału. I można by sobie założyć oto taką tezę, że Trybunał jako ta ostoja władzy sądowniczej, czuwająca nad Konstytucją Rzeczypospolitej, powinna kierować się tylko i wyłącznie tym interesem wyrażonym właśnie i w Konstytucji, i wolą narodu, interesem narodu. I po to jest Trybunał. I tak my rozumiemy rolę Trybunału. Ale trudno jest mieć taką poczucie, że tak będzie w momencie, kiedy przewodniczący Trybunału jest tak bardzo aktywny politycznie. Jeżeli on staje na czele tego protestu, który w tej chwili się rozpoczął w Polsce przez tych, którzy rzekomo bronią demokracji. Ja powtórzę jeszcze raz, oni bronią własnych interesów i przywilejów. Jeżeli prezes Trybunału Konstytucyjnego jest zaangażowany tak mocno po jednej stronie, to trzeba, nasuwają się pytania, czy rzeczywiście jego intencje są szczere i są apolityczne, czy też być może on został uwikłany w ten spór polityczny i próbuje bronić jednej ze stron sporu politycznego. Jeżeli do tego wszystkiego zadamy sobie pytanie, dlaczego odchodząca władza na końcu poprzedniej kadencji, Platforma Obywatelska, złamała ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i złamała obowiązujące prawo, wybrała dodatkowo sędziów Trybunału, mimo że nie powinna była tego robić, i sam Trybunał stwierdził, że to było niekonstytucyjne. Po co to zrobiono? No zrobiono to po to, by spodziewając się już wyniku wyborów, bo sondaże pokazywały jasno, że mogą przegrać, bronić jeszcze tego ostatniego przyczółka. Jeżeli do Trybunału trafiłby na przykład projekt ustawy o podatku bankowym, który my w tej chwili przygotowujemy, który jest procedowany, który nakłada podatek bankowy na instytucje finansowe. Podatek, który nie jest niczym nadzwyczajnym w Europie, bo w wielu państwach europejskich taki podatek jest. Natomiast instytucje finansowe, banki w Polsce, można powiedzieć, mają się jak pączki w maśle. Jesteśmy w okresie świątecznym, możemy o pączkach opowiadać spokojnie. Mają się jak pączki w maśle, ogromne zyski, ogromne marże i do tego praktycznie minimalne podatki do budżetu państwa. No żyć nie umierać. I kiedy my chcemy to uporządkować i powiedzieć tak, no dobrze, jeżeli polski rzemieślnik, polski przedsiębiorca, który prowadzi firmę rodzinną, płaci ogromne składki, podatki, uczciwie wynagrodzenia pracowników, ma ogromne obciążenia, bardzo często trudno mu jest utrzymać się na rynku, ale wywiązuje się ze wszystkich tych zobowiązań w stosunku do państwa. I jemu tam mamy dokładać jeszcze tak, jak to robiła Platforma i PSL, dodatkowe obciążenia, dodatkowo obciążać go podatkiem. I od niego wymagamy i żądamy, płać człowieku te podatki, bo jeżeli nie zapłacisz albo nie zapłacisz w terminie, to znajdziesz się w sądzie, a sąd tak zasądzi, że ty stracisz całą firmę, dorobek swojego życia. A w stosunku do ogromnych korporacji finansowych, do tego świata finansjery, cofamy się i mówimy, no wy tam możecie sobie osiągać te zyski, nie płacimy, nic od was nie chcemy. Czy to jest uczciwe? My nie chcemy niczego ponad to, żeby było w Polsce uczciwie i żeby było sprawiedliwie. I teraz te korporacje finansowe dysponujące ogromnymi pieniędzmi, które wielokrotnie już pokazywały, że zawsze potrafią bić się i walczyć o własny interes, no, rozpoczęły z nami walkę. Jeżeli taka ustawa o Trybunale o podatku bankowym trafiłaby na przykład do Trybunału, który orzekłby, że kierując się tylko względami politycznymi, co na wstępie w swojej wypowiedzi zaznaczyłam, chcę wierzyć, że tak nie jest. Ale pewne przesłanki wskazują na to, że tak mogłoby być. I jeżeli ten podatek byłby przez Trybunał zakwestionowany, no to żyć nie umierać. Tylko że nie o to chodzi w państwie prawa. W związku z tym myśmy musieli podjąć na początku naszej drogi parlamentarnej próbę naprawy tego, co zepsuła Platforma i PSL. Stąd była decyzja o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ale w moim przekonaniu w tej chwili jest już sytuacja tak uwikłana, zawikłana i jest pad taki, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby w konsensusie, jeżeli Platforma, ugrupowanie Nowoczesna i te pozostałe ugrupowania opozycyjne mają dobrą wolę i rzeczywiście kierują się interesem narodu, to propozycja jest taka. Zmieńmy zupełnie tę ustawę. Przyjmijmy nową ustawę, wybierzmy na nowo sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Uspokójmy sytuację w Polsce, a nie straszmy Polaków i nie wykorzystujmy Trybunału Konstytucyjnego jako oręże w walce politycznej i jako oręże w walce do ochrony interesów różnego rodzaju lobby. Trudno mi jest uwierzyć, że dzisiaj niektórzy politycy, którzy zasiadają w Sejmie, a którzy byli do tej pory w swoim życiu zawodowym, w swojej karierze przez wiele lat, związani z różnego rodzaju właśnie instytucjami, czy to finansowymi, czy w jakiś sposób ich kariery kręciły się wokół tego świata, no dzisiaj przychodzą i mówią ze szczerym sercem, my nie chcemy wprowadzania podatku bankowego, no bo to jest niedobre dla obywateli. Nie, oni nie chcą wprowadzenia podatku bankowego, dlatego że to jest niedobre dla tych instytucji finansowych. Więc rzecz polega na tym, żebyśmy dzisiaj potrafili oczywiście w Sejmie rozmawiać między sobą, bo parlament to jest miejsce, gdzie ten spór polityczny musi być prowadzony i po to jest parlament. Po to jest parlament, żeby się spierać, żeby dyskutować. Ale tam to róbmy i wypracowujmy jakieś konstruktywne rozwiązania. Natomiast tu jest tak, opozycja krzyczy, ale na stole żadnych propozycji i rozwiązań nie przedstawia, więc my dzisiaj mówimy, usiądźmy razem, rozwiążmy ten pad.
A jak pani odbiera no, wystąpienie Martina Schulza, przewodniczącego parlamentu, bo aż tam sprawa zawędrowała, no i wypowiedział się, że to zamach zamach stanu, więc też ten jakby niepokój jakoś jest wzmagany.
Słowa przewodniczącego Schulza są zupełnie nieuprawnione. Ja w rozmowie, którą odbyłam z nim, zwróciłam mu na to uwagę i powiedziałam mu coś takiego, żebyśmy przede wszystkim uczciwie komunikowali się, żeby on swoje sądy, które wygłasza, opierał na rozmowie, na faktach, a nie na medialnych informacjach, bo te bardzo często pisane są przez komentatorów, którzy wyrażają, niestety, też to mówię z przykrością, bo media powinny być obiektywne, ale bardzo często tak jest, że niestety te media zachodnie wyrażają opinie własnych komentatorów, podsycane też przez różnego rodzaju wpływowych naszych polityków opozycji obecnej. Więc na pewno zawsze trzeba rozmawiać. Pan przewodniczący Schulz niestety nie po raz pierwszy wyrażał się w takich niewybrednych słowach, czy wydawał takie opinie na temat Polski. Dla mnie to jest nie do przyjęcia. Po pierwsze dlatego, że w ogóle uważam, że polityk spoza jakiegokolwiek kraju powinien nie komentować tego, co dzieje się w innym kraju. Ja nigdy sobie nie pozwolę na komentowanie tego, co dzieje się na przykład w Niemczech. I też prosiłam pana Schulza, żeby zwrócił uwagę na to, że on jest Niemcem i my jesteśmy sąsiadami, Polacy i Niemcy. Potrzebne są dobre relacje między Niemcami i Polakami, ale musi też pamiętać, że jego słowa oceniane są tutaj w Polsce nie tylko jako przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim jako Niemca. I to nie jest dobre, jeżeli on próbuje takie werdykty nieuprawnione zupełnie wydawać. Czy wyciągnie z tego wnioski? Zobaczymy, dlatego że mam wrażenie, że wielu polityków opozycji polskiej w tej chwili próbuje jakby przenosić tę dyskusję polityczną i spór polityczny w Polsce za granicę, wykorzystywać różne wpływy i siły polityków zachodnich do mącenia w głowach. To jest źle, to jest bardzo źle. I oczekuję, że pan przewodniczący Parlamentu Europejskiego powstrzyma się przed takimi wypowiedziami, ale też mi powiedziano, że jest podobno bardzo ochoczy do takich ocen różnych krajów europejskich i wiem, że kiedyś wygłaszał różnego rodzaju też niepochlebne opinie na temat innych państw. Zawsze spotykało się oczywiście to ze zdecydowaną reakcją. Ja chcę współpracować z Parlamentem Europejskim, chcę współpracować z politykami, którzy w tej chwili mają najwyższe funkcje w Unii Europejskiej. Chcę współpracować z szefami rządów w Unii Europejskiej. To jest dla nas ważne. Ja to powiedziałam na spotkaniach i zresztą też powiem, że poza panem przewodniczącym Schulzem nikt w ogóle kompletnie nie jakichkolwiek opinii na temat Polski czy tego, co dzieje się w Polsce, nie wygłaszał. Święta zasada. Każdy rządzi w swoim państwie i za to odpowiada i nie komentujemy tego, co dzieje się gdzie indziej.
Święta Bożego Narodzenia, nasz wzrok jakby próbują utkwić w nowonarodzonym, ale też zwracają nasze oczy ku rodzinie. Polityka prorodzinna, chciałbym o nią zapytać, i tak szeroko pojętą, bo pani premier wspomniała o tych 500 zł dla każdego drugiego i kolejnego dziecka. Kwestia zmian w edukacji, kwestia sześciolatków, kwestia gimnazjum, czy je likwidujecie, czy też nie, bo wielu mówi, że no szkoda by było, że to nie tylko kwestia problemów wychowawczych, ale też i szans, które stoją, więc zależy, z której strony patrzymy. Kwestia rodziny, pracy dla rodziny. Pewnie rząd nie będzie zatrudniał nikogo, ale to on musi wypracować ustawy takie, żeby powstawały firmy, które będą prorodzinne, tak? Będą myślały o rodzinie. Kwestia młodych ludzi. Co pani by powiedziała młodym ludziom, którzy chcieliby pracować w Polsce, chcieli znaleźć pracę w Polsce, nie wyjeżdżać za granicę, bo tak mówi im serce. No ale niestety wielu wyjeżdża, gdzie tylko może, wyszukać swojego miejsca. No i pytanie o seniorów. Słyszałem, że 75 lat przekroczymy i mamy możliwość leków za darmo, czy coś więcej. Co myślimy o emerytach, czy w ogóle o wieku emerytalnym, bo to myślę bardzo, bardzo szeroko pojęta też i sprawa.
My mamy przygotowany kompleksowy program, który ma właśnie na różnych płaszczyznach i w różnych obszarach wspierać rodzinę i być skierowany do rodziny. Myśmy ten program konsekwentnie prezentowali w kampanii wyborczej i teraz przystąpiliśmy do jego realizacji. Oczywiście tym najważniejszym, tym pierwszym krokiem to jest Rodzina 500+. Ten program, który ma pomóc przede wszystkim rodzinie finansowo, tam gdzie jest gorsza sytuacja, po to, żeby nie były już odbierane również dzieci rodzicom tylko i dlatego, że jest gorsza sytuacja materialna. Chociaż tutaj wprowadziliśmy już też do procedowania projekt ustawy, zmiany w kodeksie, który takiej możliwości będzie zakazywał, żeby dzieci, które w rodzinach, których jest po prostu gorsza sytuacja materialna, te rodzicom były zabierane. Więc ten program jest kompleksowy. My przystąpiliśmy w tej chwili do realizacji tego pierwszego punktu Rodzina 500+. Natomiast mogę powiedzieć w ten sposób, że gdybym miała odpowiedzieć tak jednym zdaniem, co będzie tym najważniejszym motywem rządu Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, to bym powiedziała rodzina, rozumiana na różne właśnie sposoby. Chcemy pomagać rodzinie właśnie finansowo, stąd Rodzina 500+. Ale też pamiętajmy, że jeżeli rodziny będą miały poczucie stabilizacji materialnej, to mam nadzieję i też ten program ma taki cel spełniać, będą decydowali się na to, żeby mieć więcej dzieci, żeby rodziny się rozwijały, żeby dzieciaków przybywało, żeby ci ludzie młodzi, którzy wyjechali z Polski, bo tutaj nie mieli jakiejś perspektywy na budowanie tego właśnie, tej swojej przyszłości, żeby wracali. Jeżeli rodziny otrzymają te pieniądze, będą je wydawać, będą te pieniądze trafiały na rynek, dzięki temu też będą większe wpływy do budżetu państwa, będzie można więcej rzeczy i zadań zrealizować. Więc ten program ma być też takim kołem zamachowym dla rozwoju polskiej gospodarki. Kolejna kwestia, czego potrzebuje rodzina? Potrzebuje, żeby czuć się bezpiecznie, pracy na pewno. Więc cały pakiet rozwiązań, które kierujemy do pracodawców, różnego rodzaju ulgi inwestycyjne, rozwojowe, programy, które mają pomóc tym, którzy chcą zakładać własne firmy, ale też reindustrializacja, odbudowa polskiej gospodarki, postawienia na polski przemysł, zmiana ustawy o zamówieniach publicznych, tak żeby polskie firmy miały możliwość realizowania tych przetargów inwestycyjnych. Dzisiaj to jest bardzo często tak, że małe polskie firmy, dobrze przygotowane, przegrywają w przetargi tylko i wyłącznie dlatego, że stają naprzeciwko ogromnych konsorcjów międzynarodowych, które po prostu zaniżają dumpingowo ceny. Więc ta ustawa też jest konieczna po to, żebyśmy dali szansę polskiemu małemu biznesowi wchodzenia też na rynek tutaj nasz i realizowania ważnych inwestycji. Ulgi proinwestycyjne, doinwestowanie firm. Czyli to jest ten sposób znalezienia tej niszy, która pozwoli nam budować nowe miejsca pracy. Tym będzie się i zajmuje się pan wicepremier Mateusz Morawiecki, który realizuje w Ministerstwie Rozwoju ogromny program prorozwojowy. Nazwaliśmy go Bilion Plus i tam jest właśnie szereg rozwiązań kierowanych przede wszystkim do polskiej gospodarki i do przedsiębiorców. Kolejna sprawa, żeby rodzina czuła się bezpiecznie. Musi mieć mieszkanie. W związku z tym po programie prorodzinnym tym 500+, będziemy prezentowali program, który pokaże możliwości nabycia przez rodzinę własnego mieszkania. To z kolei realizuje w tej chwili w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa pan minister Andrzej Adamczyk. To będzie kilka propozycji, ale główna idea, sens jest taki tego, żeby średnio zarabiającą rodzinę było stać na zakup mieszkania. Spłata tego mieszkania będzie w czynszu rozłożona na lata. Także rodzina kupuje mieszkanie, ma poczucie bezpieczeństwa, nie kupuje za kredyty frankowe, tylko za polskie złotówki. Państwo jest gwarantem tego, że to mieszkanie będzie po pierwsze wybudowane, potem te kredyty będą też spłacane. Państwo uczestniczy w tym projekcie w ten sposób, że daje tereny na budowę, przedsiębiorcy budują te mieszkania, wspólnie realizujemy cel, a młodzi ludzie, którzy decydują się na zakup tego mieszkania, tak jak mówię, w tani kredyt i spłacanie w czynszu przez określoną ilość lat tego mieszkania, czyli rodzina wchodzi do swojego mieszkania, ma poczucie tego, że jestem u siebie, nie muszę się bać, że przyjdzie komornik, zabierze mi, jeżeli okaże się, że kredyt, tak jak w tej chwili w przypadku frankowiczów, przerasta możliwości mojego spłacenia. A więc mamy pracę, mamy mieszkanie, to co jest najważniejsze. Kwestia oświaty, niezwykle istotna, niezwykle ważna. Nam zależy na tym, żeby polska szkoła z jednej strony uczyła, bo to jest jej misja, ale też i wychowywała. I do tych dobrych tradycji polskiej szkoły trzeba po prostu wrócić. My sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest niezwykle delikatna materia i zawsze ja też jestem osobiście przeciwnikiem tego, żeby kolejne rewolucje w oświacie wprowadzać, bo nie na tym to polega. Natomiast na pewno to, że już jest w tej chwili spełniona wola rodziców, ażeby to dzieci 7-letnie miały obowiązek szkolny, jest ważne, bo też ojciec pytał w poprzedniej części naszej rozmowy właśnie o te projekty obywatelskie. Myśmy przyjęli taką zasadę, że będziemy słuchać obywateli i też słyszeć, co do nas mówią. Jeżeli ludzie przychodzą, a nie byli to tylko rodzice, ale i eksperci, i mówią tak, dzieci 6-letnie nie powinny mieć obowiązku szkolnego. To powinien być przywilej dany rodzicom, żeby rodzic podejmował decyzję, czy chce, ażeby jego dziecko w wieku lat 6 poszło do szkoły. Ale ten obowiązek szkolny niech będzie w wieku lat 7. I to zrealizowaliśmy. Ten projekt ustawy jest już w procedowaniu. I to będzie zrealizowane. Więc to jest pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o oświatę. Druga kwestia. Oczywiście dyskusja o tym, czy powinny być gimnazja. Też budzi emocje. Ja to rozumiem, bo też mam w rodzinie nauczycieli, moja siostra uczy w gimnazjum, wiem jakie są w tej chwili też emocje tego środowiska. Ja powiedziałam w czasie exposé i chcę to powtórzyć teraz, że jakakolwiek zmiana w systemie oświaty będzie przeprowadzona w taki sposób, by zachować przede wszystkim dobro dzieci i uczniów, bo to jest rzecz podstawowa, prawo rodziców do współtworzenia tych zmian i wreszcie prawo nauczycieli i pedagogów do godnej pracy i do tego, by mogli w szkole spokojnie uczyć, a nie byli tylko i wyłącznie wykorzystywani jako biurokraci, którzy kolejne tabelki muszą wypełniać i już nie mają czasu kompletnie na naukę. A więc trzeba też wrócić do tego, czy zawód nauczyciela musi mieć odpowiednią rangę. Musi być podniesiony naprawdę do rangi zawodu zaufania publicznego, bo takim jest. I bycie nauczycielem to jest ogromna misja i ogromna odpowiedzialność. Dzisiaj ten zawód bardzo często został sprowadzony w wielu wymiarach do takiego po prostu odbębnienia na zasadzie takiej, że nauczyciel przychodzi do szkoły i nie ma czasu uczyć, bo ma tysiące właśnie różnego rodzaju dokumentów, sterty papierów do wypełnienia. I to jest też nasza idea, żeby z tym wreszcie skończyć. Ale mówiąc o tym, czy powinny być gimnazja, czy powinna być 8-letnia szkoła podstawowa, ja powiem tak, że my się temu przyglądamy i słuchamy uważnie, jakie głosy płyną. Jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby przywrócić 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie liceum. Bo ja dzisiaj bardziej nawet dostrzegam problem w tym, w systemie oświaty w Polsce, nawet nie w samym funkcjonowaniu gimnazjum, tylko to, że licea w Polsce zostały ograniczone do 3 lat, a tak naprawdę do 2,5 roku, bo te ostatnie pół roku młodzież już przygotowuje się do matury. W ciągu tak krótkiego czasu nie ma szans na to, żeby dobrze przygotować i dobrze wykształcić młodego człowieka. Oczywiście można powiedzieć, no pewną rolę powinno pełnić tutaj gimnazjum. Ale też życie i doświadczenie pokazuje, że nie do końca się to sprawdza i nie do końca się to spełnia. O tym mówią pedagodzy, o tym mówią nauczyciele, eksperci i my przygotowujemy te zmiany. Ale też nie wprowadzimy ich w ten sposób, że z dnia na dzień zburzymy cały system. Tylko to musi być odpowiednio wprowadzone. A więc pewnie na jakimś etapie, jeżeli taka decyzja ostatecznie zapadnie, kiedy dzieci na przykład będące w 4. czy w 3. klasie danego rocznika szkoły podstawowej dopiero wejdą w ten nowy rytm, tak żeby to płynnie zostało wszystko przeniesione na dalsze lata edukacji. Ale jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będą też takie oczekiwania, to zapytamy Polaków, czy chcą takiej zmiany. Dlatego, że ja ani moi ministrowie nie boimy się pytać obywateli, nie boimy się głosów obywatelskich, nie boimy się inicjatyw obywatelskich, nie boimy się konsultacji społecznych. My to będziemy realizowali. I myślę, że powinniśmy wyciągnąć naukę właśnie z tych poprzednich 8 lat rządów, kiedy kompletnie nie pomijano głos obywateli i nie pytano ich o to, jakie jest ich zdanie w danej sprawie. Ludzie mają prawo wypowiadania się w ważnych dla siebie kwestiach. Oświata jest taką ważną sprawą, bo ona dotyczy praktycznie każdego. Rodzice mają prawo decydowania również i w tej sprawie, tak jak i w sprawie emerytur. Kolejna kwestia to jest właśnie kwestia emerytur. Pan prezydent Andrzej Duda złożył projekt ustawy przywracający poprzedni wiek emerytalny. Nad nim pracujemy w tej chwili. To jest też zgodne z programem Prawa i Sprawiedliwości, więc my już tego projektu nie musieliśmy składać, bo pan prezydent to zrobił. I ja to przyjąłam z bardzo dużą radością, bo rzeczywiście to jest potrzebne i to jest też oczekiwane przez ludzi. I też chcę podkreślić, nie chodzi tylko o przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego i powiedzenia: panie w wieku 60 lat idą na emeryturę, panowie w wieku lat 65. Największą wartością tego projektu jest dobrowolność. To, że ludzie będą mogli zdecydować, chcą dłużej pracować czy nie. Ze wszelkimi tego konsekwencjami. Jeżeli ktoś ma siłę, ma zdrowie, uważa, że w wieku lat 60 czy 65 to jest za wcześnie pójść na emeryturę, będzie miał prawo pracować dłużej. Ale ten przywilej, kiedy są przecież takie sytuacje i to też jest z życia wzięte, a nie wydumane. Kiedy ktoś mówi, ja spotykałam sama takie osoby na spotkaniach przed wyborami, kiedy przychodziła 50-kilkuletnia pani na spotkanie, to pamiętam tutaj na Mazowszu, i mówi, zostałam zwolniona. Nie mam pracy. Ja w tej chwili żadnej pracy nie znajdę. Nie mam wysokich kwalifikacji, mam określony wiek, kto mnie zatrudni w tej chwili. To są sytuacje, z którymi na co dzień się spotykamy. Udawanie, że tego problemu nie ma, jest zamykaniem oczu na to, o czym, co dzieje się wokół nas. Więc naszym obowiązkiem, obowiązkiem władzy jest dostrzegać te problemy. Oczywiście ważna kwestia poruszona również przez ojca dotycząca darmowych leków dla osób najstarszych po 75 roku życia, ale to też jest rozmowa o dostępności do służby zdrowia, o tym, żeby ci ludzie mieli poczucie takiego bezpieczeństwa. Coś mi się stanie, zachoruję, nie zostanę sam, nie będę musiał miesiącami i latami czekać w kolejce na zabieg, który jest mi potrzebny, bo jeżeli nie udzielą mi tej pomocy, to w ciągu kilku miesięcy coś złego się stanie ze mną. Więc ogromne wyzwanie tu dla ministra Radziwiłła, który też pracuje bardzo intensywnie nad tym, żeby te zmiany, które proponuje w naszym programie, były wprowadzone. Tych działań jest dużo więcej. Myśmy poza tym, że przygotowaliśmy projekty ustaw, przygotowaliśmy przede wszystkim też plan działania. Pokazaliśmy te projekty, które będą realizowane pierwsze, w ciągu tych pierwszych 100 dni, te, które będą długofalowe. I są też programy rozłożone w czasie na kilka lat, te prorozwojowe, które mają doprowadzić do tego, że w pewnym momencie będziemy mogli powiedzieć tak, polski wzrost gospodarczy jest wysoki, naszą ambicją to jest przynajmniej to 6-7%, tak jak było za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007. Polacy mają zarobki na poziomie takim jak w innych krajach Unii Europejskiej, mają dostępność do mieszkań, polskie rodziny mają zabezpieczenie, dlatego że mają wsparcie ze strony państwa, polska szkoła spokojnie realizuje cele, czyli i te pedagogiczne, i te wychowawcze. Tu jest też jeszcze przy okazji, chcę powiedzieć o jednym bardzo ważnym wymiarze, że ta edukacja i wychowanie ma też opierać się na tych wartościach, które dla Polski są najcenniejsze, a które wielu też dyskredytuje. Te dzisiejsze manifestacje na ulicach wielu miast w Polsce to jest też walka z tymi wartościami, które dla Polaków i dla Polski są ważne, wywodzącymi się ze społecznej nauki Kościoła, z wartości chrześcijaństwa, na bazie którego, na fundamentach którego Europa została zbudowana. Ja dzisiaj uśmiecham się, kiedy wielu mówi, że taka dyskusja odbyła się przy okazji tego, że na konferencjach prasowych polskiego rządu są biało-czerwone flagi. No są i będą. bo polski rząd na posiedzeniach Rady Ministrów omawia polskie sprawy, a polską flagą, tą najpiękniejszą, jest biało-czerwona. Polska jest ważnym członkiem Unii Europejskiej, cieszymy się, że jesteśmy w Unii Europejskiej i chcemy odgrywać na jej poziomie jak najważniejszą rolę. I wtedy, kiedy mówimy o sprawach europejskich, ja z dumą stoję na tle flagi europejskiej. Ale kiedy mówimy o sprawach polskich, tutaj w Polsce musimy pamiętać, że biało-czerwona nam nami powiewać powinna przede wszystkim. Ale też ta dygresja moja zmierza do tego, że kiedy tak wszyscy upominają się o tą flagę europejską, to niewielu z tych postępowych pamięta, co oznaczają gwiazdki, czego są symbolem na fladze europejskiej. I z jakich tradycji wyrośliśmy, tak? I że to chrześcijaństwo i tradycja maryjna dla Europy jest niezwykle ważna. Nie trzeba się tego wstydzić, trzeba o tym pamiętać i trzeba o tym mówić. Kiedy poprosiłam, żeby w sali obrad Rady Ministrów powiesić krzyż, to też rozpętała się dyskusja w mediach. To pokazuje tylko i wyłącznie za takie odejście od tych wartości, które ludzie nie rozumieją, ci, którzy dzisiaj protestują, nie rozumieją, że gdyby nie nasza polska tradycja, właśnie wartości wywodzące się z chrześcijaństwa, Polska dzisiaj być może byłaby w zupełnie innym miejscu niż jest. Trzeba tego bronić, trzeba o tym mówić i nie wstydzić się, bo nie wstydzi się amerykański prezydent mówić bardzo wyraźnie i odwoływać się do Boga, czy brytyjska królowa do wartości religijnych, do chrześcijaństwa. Nie bójmy się i my. Naprawdę, nie dajmy sobie wmówić, że to jest jakaś sprawa wstydliwa dla Polski i dla Polaków. A ci, którzy dzisiaj protestują i mówią, że to się nie liczy, no nie mają racji. Nie mają racji.
Jeżeli zapytam jeszcze o tych młodych ludzi, bo pamiętam podczas kampanii prezydenckiej młody człowiek zapytał prezydenta Komorowskiego, jak żyć za takie pieniądze. Usłyszał, zmień pracę i weź kredyt. I więc to pytanie tych młodych ludzi, bo to jest nadzieja, papież święty Jan Paweł II zwraca uwagę na młode pokolenie, żeby ono też wypływało na głębie, żeby zabiegało o siebie, o swoje znaczenie, o swoje wykształcenie, o swojego ducha. Przed nami to Światowe Dni Młodzieży. I pytanie o tych młodych ludzi, którzy no, pewnie są nadzieją i czy oni mogą pokładać nadzieję w tych, którzy dzisiaj są u steru, że oni pomogą im w tym, że zostaną w Polsce, że mogą się kształcić, że mają tutaj swoje miejsce.
Arogancja i pycha poprzedniej władzy, a to przytoczone stwierdzenie poprzedniego prezydenta, które wypowiedział właśnie do tego młodego człowieka, jest takim właśnie symbolicznym pokazaniem tej pychy i arogancji. I poprzedni obóz rządzący za tę pychę i arogancję zapłacił, bo Polacy, a szczególnie młodzi ludzie, powiedzieli: no jeżeli wy nas tak traktujecie, to my już nie chcemy, żebyście tutaj podejmowali decyzje w naszym interesie czy w naszych sprawach, bo wy nas nie reprezentujecie. I młodzi ludzie powiedzieli tak, że chcą, żebyśmy poszli razem z Prawem i Sprawiedliwością. Wielu z nich dołączyło do nas w kampanii wyborczej, zaangażowali się bardzo mocno. Ja miałam też rozmowy i spotkania z wieloma z nich na różnych spotkaniach. To nie były łatwe rozmowy. To nie jest tak, że my bezkrytycznie otrzymaliśmy kredyt zaufania od młodych ludzi. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę. I też wiem doskonale, że młodzi ludzie są najsurowszymi recenzentami wiarygodności polityków i wiarygodności politycznej. Ale oni przyszli do nas z prostą ofertą. Powiedzieli tak: zaufamy wam, ale wy tego zaufania nie możecie zawieść. Zgadzamy się na to, co wy proponujecie, ale wy to musicie zrealizować. I ja dzisiaj mam głębokie przekonanie, że to jest moje zobowiązanie, którego jeżeli nie dotrzymam, no to wystawią mi młodzi ludzie rachunek za 4 lata i powiedzą: nie chcemy mieć z wami nic do czynienia, tak jak powiedziano naszym poprzednikom, którzy mieli dużo frazesów i dużo różnego rodzaju zapowiedzi, mało realizacji. Ja stawiam na coś innego. Mniej mówić, więcej robić. Myślę, że to jest korzystniejsze. Ale wracając do tego programu dla młodych ludzi. Na pewno młody człowiek, który dzisiaj chce myśleć o swojej przyszłości tutaj w Polsce, to pyta o przede wszystkim o wykształcenie. Czy po tym ukończonych studiach, czy skończeniu szkoły znajdzie tutaj pracę? Czy to będzie praca, która będzie spełniała jego ambicje? Czy to będzie praca, która pozwoli mu utrzymać siebie i rodzinę? I wreszcie, czy będzie miał mieszkanie? Czy będzie miał szansę na to, żeby też żyć tak, jak żyją jego rówieśnicy w innych krajach europejskich? I odpowiedzią na te wyzwania i na te oczekiwania młodych ludzi są właśnie te projekty ustaw, o których ja wcześniej mówiłam, dotyczące wsparcia rodzin, dotyczące możliwości posiadania własnego mieszkania, czy dotyczące realizacji możliwości własnych ambicji zawodowych. Czy to w firmach zewnętrznych, czy też ktoś ma ambicje, żeby utworzyć własną firmę. Jeżeli spełnimy te trzy fundamentalne dla mojego rządu projekty, to myślę, że młodzi ludzie będą mogli powiedzieć: tak, to jest dobre dla nas. Bo my nie chcemy niczego narzucać. My nie chcemy młodym ludziom wskazywać, jak mają żyć, co mają robić. My chcemy im dać możliwości i szanse na to, żeby to swoje życie mogli tutaj z tymi swoimi marzeniami realizować. Ale dla młodych ludzi też jest ważna oczywiście kultura, też jest ważne to, w jaki sposób oni mogą realizować te swoje ambicje związane chociażby z różnego rodzaju aktywnością, działalnością społeczną. Więc zwrócenie uwagi też na działalność właśnie taką społeczną, stowarzyszeniową, wyjście do przodu, otwarcie zawodów, to jest też to, na co oczekują. My wprowadzamy w tej chwili głębokie zmiany, jeżeli chodzi o służbę cywilną. I też jesteśmy oskarżani o to, że oto nagle jakąś chcemy tu zamach na wspaniałe funkcjonujące urzędy i urzędników czynić. Nie, nie chcemy czynić na nikogo zamachów. My chcemy dać tylko szansę, żeby młodzi ludzie, którzy są świetnie wykształceni dzisiaj, a którzy nie mają szans znalezienia zatrudnienia na przykład w administracji publicznej, dlatego że ta administracja jest skostniała i dla nich zamknięta, bo to jest swoista korporacja, żeby mogli być wreszcie zatrudniani. Więc myślę, że taka otwartość na świat, na możliwości jest przez młodych ludzi oczekiwana. Jeżeli zapewnimy im to, co jest najważniejsze, najistotniejsze, czyli właśnie możliwość pracy, poczucia bezpieczeństwa, sprawiedliwie i dobrze funkcjonujące państwo. Bo ja jak rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy pracują w tej chwili za granicą, bo tam wyjechali, to bardzo często pojawia się ten wątek, mówią tak, no wie pani, my jesteśmy za granicą i ja tam firmę zakładam na przykład w tydzień czy dwa, a w Polsce to trwa i trwa i trwa i jeszcze okazuje się potem, że dostaję dodatkowe podatki, jakieś obciążenia, że w urzędach to wszystko jest opieszale załatwiane, to w ogóle tak się nie da funkcjonować. To my tak nie chcemy funkcjonować. Dlatego też postawienie na to, że to państwo ma być lepiej rządzone, ale przede wszystkim lepiej funkcjonujące, sprawniej funkcjonujące, żeby tej biurokracji nie było tak dużo, żeby rzeczywiście można wiele spraw załatwić przez internet, co w tej chwili jest dla młodych ludzi taką normalną formą komunikowania się. To jest wyzwanie, przed którym stoimy. Jeżeli to spełnimy, to wydaje mi się, że będzie to również wpisywało się w te oczekiwania młodych ludzi.
A Polska na arenie międzynarodowej, bo tutaj pewnie też wiele spraw chcielibyśmy poruszyć, powiedzieć, chociażby to, co dzieje się dziś w świecie, szczególnie w Europie, migracja, ale Polska a Rosja, Polska Stany Zjednoczone, Polska Parlament Europejski, nawet w kwestii bezpieczeństwa i tego obywateli i tego bezpieczeństwa energetycznego po ostatnim chociażby szczycie klimatycznym w Paryżu, który pani ogłosiła, że był sukcesem, gdy wróciła nasza reprezentacja, nasza ekipa, która nas tam reprezentowała.
No, czas nie jest łatwy i tych różnych wyzwań, które są w tej chwili i w Europie, i w samej Unii Europejskiej, w której zaczyna się trochę taka dyskusja właśnie a rozpoczęli ją naprawdę Brytyjczycy, którzy podważają w tej chwili takie wiele zasad funkcjonujących w Unii Europejskiej, z którymi my się zgadzamy w wielu punktach dotyczącymi chociażby właśnie tego, żeby Unia była takim mechanizmem bardziej przyjaznym dla obywateli, żeby było mniej biurokracji, żeby były równe szanse konkurowania, wzmocnienie parlamentów narodowych. Więc ta dyskusja też się toczy, więc czasy nie są łatwe. Jest problem uchodźców, migracje, My mówimy bardzo wyraźnie i nasze stanowisko jest tutaj niezmienne, że oczywiście łączymy się w tej pomocy humanitarnej z tymi, którzy tej pomocy potrzebują, ale przede wszystkim chcemy, żeby problemy były rozwiązywane w państwach, gdzie w tej chwili tym ludziom się dzieje krzywda, a nie przenoszone na poziom Europy. Bo Europa, a na pewno też Polska, musi się do tego przygotować, ale przede wszystkim musi zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. I wydarzenia w Paryżu pokazały, że to nie jest prosty problem i ci, którzy wierzyli, że to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że ci ludzie przyjeżdżają do Europy, bo tutaj poszukują lepszego, spokojnego życia i przede wszystkim chronią własne życie, nie do końca jest prawdą w wielu przypadkach. Ale Europa też nie może udawać, że problemu nie ma, tylko problem trzeba rozwiązywać. Bardzo się cieszę, że udało się też przekonać do tego, by większy nacisk położyć na rozwiązywanie problemów uchodźców w państwach, w których ten problem się zaczyna, a nie przenosić go do Europy. I to jest też taka refleksja, która obudziła się, sądzę, że w dużym stopniu również i przez to, że głos Polski był tutaj tak jasno i wyraźnie brzmiący i przede wszystkim konsekwentnie przekonywaliśmy do tego, że tak to trzeba robić. Więc te działania już w Unii Europejskiej w tym kierunku, żeby rozwiązywać problemy poza granicami Unii Europejskiej, się rozpoczęły. Szczyt klimatyczny to jest ogromne osiągnięcie Polski rzeczywiście. I tutaj muszę powiedzieć, że ojcem tego sukcesu, jeżeli chodzi o Polskę, jest na pewno pan profesor minister Jan Szyszko. Z zespołem, który przygotował cały pakiet negocjacyjny, myśmy postawili na szczycie w Paryżu kilka fundamentalnych dla nas kwestii. I cieszę się, że one się znalazły w tym końcowym komunikacie, który został przyjęty. On w tej chwili musi być oczywiście ratyfikowany przez poszczególne państwa. Ale powiedzieliśmy trzy dla nas najistotniejsze sprawy. Po pierwsze, że wszyscy to podpisują to porozumienie, że wszyscy go przyjmują, a nie tylko państwa Unii Europejskiej, a pozostałe te największe gospodarki, które dzisiaj są też wytwórcami największej ilości zagrożeń dla klimatu, pozostają z boku i mówią, to nie jest nasz problem, więc tu jest zgoda wszystkich i to jest sukces numer jeden. Sukces numer dwa jest taki, że zapisaliśmy też tam, że te zmiany, które aprobujemy, muszą się odbywać długofalowo i muszą uwzględniać interesy poszczególnych gospodarek, poszczególnych państw. Czyli w przypadku Polski mamy bardzo poważny problem, gdybyśmy tego zapisu nie mieli, jeżeli chodzi o polskie górnictwo, ale też i to, że potrzebujemy czasu i dostosowania, bo my chcemy, żeby polskie górnictwo się rozwijało, żeby było nowoczesne, chcemy budować nowe technologie węglowe, nowoczesne technologie węglowe i chcemy na tym budować polską gospodarkę i też wiemy doskonale, że przez najbliższe jeszcze co najmniej 20-30 lat polska energetyka musi być o węgiel oparta. Gdyby tych zapisów nie było, to byłoby to uderzenie nie tylko w górnictwo, ale w całą polską gospodarkę. No i wreszcie ten trzeci element, na który nam zależało, że jeżeli mówimy o tym, żeby chronić klimat, to nie zamykajmy zakładów pracy i nie likwidujmy kopalń, tylko sadźmy lasy. Bo te lasy poradzą sobie z tymi emisjami, które mają neutralizować i dzięki temu będziemy tego klimatu bronili. Te trzy zapisy się znalazły i to jest rzecz dla nas bardzo korzystna. W tej chwili czekamy na ratyfikację poszczególnych państw. Jeżeli to zostanie dotrzymane, to myślę, że będziemy mogli wszyscy powiedzieć z satysfakcją, że i w sprawie klimatu sprawy zaczęły iść na świecie w dobrym kierunku. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o politykę zagraniczną, pozycję Polski na arenie międzynarodowej, to ja myślę, że dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy nie mieli takiego poczucia, że jesteśmy gorszym bratem w rodzinie. Ja odniosłam wrażenie na spotkaniach w Brukseli, że niektórzy z polskich członków delegacji czy tam pracujących mają takie poczucie i takie ciągle jakby przeświadczenie, zgódźmy się, bo tutaj są państwa europejskie, które mają rację, my ciągle tutaj nie róbmy tutaj żadnego problemu. To, co proponuje Europa, jest dobre. Zgódźmy się na wszystko. Cieszmy się z tego, że jesteśmy w tym gronie. Cieszmy się z tego, że jesteśmy w tym gronie, bo to jest ogromne osiągnięcie. Ale nie bójmy się naprawdę wyrażać bardzo stanowczo, jednoznacznie własnego stanowiska, przedstawiania swoich interesów. Bądźmy konstruktywni w dyskusji. Nie bójmy się rozmawiać, nie bójmy się dyskutować, nie bójmy się pokazywać, że Polska ma takie, a nie inne problemy, że mamy swoich przedsiębiorców, których chcemy bronić, że chcemy się rozwijać, że chcemy współuczestniczyć w tym wszystkim, co jest wartością Unii Europejskiej, czyli poczucia sprawiedliwości, konkurencyjności, poszanowania jedni drugich. Bo trochę to tak stało się w tej chwili w Unii Europejskiej, że są ci, którzy są silni i ci, których jest mniejszość, ale oni są silni, i ci, którzy są mniejsi i mają siedzieć cicho i zgadzać się na to, co chcą ci silni. Ja myślę, że tu trzeba po prostu zmienić troszeczkę punkt widzenia i wszystko będzie naprawdę doskonale. Można być partnerem w tych rozmowach, nie mieć poczucia niższości. Naprawdę Polacy są wspaniałym, mądrym narodem. Niczym nie jesteśmy gorsi niż nasi sąsiedzi z innych krajów Unii Europejskiej. To samo dotyczy polityki zagranicznej i światowej. Musimy zacząć wreszcie my Polacy mieć poczucie własnej wartości, bronić własnych interesów, nie wstydzić się tego. Jesteśmy dużym krajem, naprawdę o ogromnym potencjale. Mamy wspaniałych ludzi, młodych ludzi, którzy wyjeżdżają za granicę, znajdują zatrudnienie, kształcą się, są podziwiani. Mamy wspaniałych pomysły na budowanie różnych przedsięwzięć, czy to gospodarczych, czy społecznych, czy kulturalnych. Trzeba po prostu zacząć z otwartą przyłbicą stawać na arenie międzynarodowej, właśnie nie w roli petenta, czy tego jakiegoś gorszego brata, tylko jako równoprawny partner. I myślę, że świat wcale się tym nie oburzy, nie zdziwi, tylko jeżeli będziemy umiejętnie to realizowali ze spokojem, to naprawdę zaczniemy być traktowani poważnie, tak jak inni.
Pani premier z pewnością za chwilę pomyśli o tym, co w przyszłości, co w nowym roku, ale przeżywamy Boże Narodzenie. Co pani jako premier rządu, premier Polaków, bo wybraliśmy Prawo i Sprawiedliwość w sposób demokratyczny jako Polacy, by rządziło, powiedziałaby w święta Bożego Narodzenia Polakom w Polsce, w świecie, czego życzyłaby pani w nowym roku?
Myślę, że święta Bożego Narodzenia to jest przede wszystkim taki piękny czas, który niesie ogromną nadzieję, miłość i takie właśnie poczucie tego, że jesteśmy jedną wielką rodziną. To są święta, w których rodzina ma szczególne znaczenie i szczególną rolę. Od tej rodziny, która w żłóbku musiała pokonać wiele trudności, wiele przeciwieństw, ale dzięki miłości, determinacji dała światu to, co jest dzisiaj fundamentem, podstawą i to, co jest najpiękniejsze. Łączymy się w wierze, w tej nadziei na to, że i dla naszych tych małych spraw ten przyszły czas będzie dobry i że dla tych większych. Ja myślę, że wartością polską naszą jest to, że w tym czasie Bożego Narodzenia siadamy przy stole, łamiemy się opłatkiem i chciałabym, żeby ten czas właśnie był takim czasem pojednania, refleksji, myślenia o tym, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli, i byśmy to Boże Narodzenie potrafili też wykorzystać na taką właśnie rozmowę, dialog, zastanowienie się, myślenie o swoich najbliższych, ale też i o ojczyźnie, bo myślę, że takie poczucie tego, że tworzymy wszyscy, a jestem przekonana, że każdy z nas, nawet jeżeli w tej chwili są tacy, którzy z tym się nie do końca utożsamiają, nie zgadzają, ale każdy z nas ma poczucie, że Polacy to jest właśnie taka jedna wielka rodzina i to jest ta wartość, którą wynosimy z domu, którą wynosimy i przekazujemy naszym dzieciom, kolejnym pokoleniom. Zadbajmy, żebyśmy to mogli dalej robić, żebyśmy przekazywali, żeby ta polska rodzina przy polskim stole była tą wartością i fundamentem naszej wspólnoty. Więc chciałabym przede wszystkim poza tymi życzeniami, które sobie zawsze składamy, łamiąc się opłatkiem szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności. Każdy ma z nas jakieś marzenia i własne plany, które chciałby, żeby się spełniły. Życzę, byśmy budowali tą wspólnotę, bo ona jest dzisiaj naprawdę nam potrzebna. I ja do budowania tej wspólnoty, do tego polskiego stołu zapraszam wszystkich. Nawet tych, którzy dzisiaj przeciwko mojemu rządowi protestują, którzy nie chcą zmian, którzy się boją tych zmian, też ich zapraszam. Bo trzeba usiąść przy stole, trzeba rozmawiać i dzięki temu, myślę, uda nam się naprawdę znaleźć to porozumienie, którego Polacy chcą. A Polacy chcą spokoju, chcą tego Bożego Narodzenia, chcą wiary, miłości i nadziei. Niech ta nadzieja nas wszystkich połączy.
Pani premier, bardzo dziękuję za wywiad, za gościnę, za to, że my możemy z Panią też być jako widzowie Telewizji Trwam, słuchacze Radia Maria. Też składamy serdeczne życzenia, by nie zabrakło Wam determinacji, bo ważna jest sprawa, sprawa Polaków, sprawa naszej ojczyzny Polski. Też by Jezus nieustannie się rodził i w Pani sercu, w sercu współpracowników, ministrów, polityków wszystkich, którzy są odpowiedzialni w jakiś sposób za losy naszej ojczyzny, byśmy też za rok mogli powiedzieć, że to był dobry rok, że dobrze wykorzystaliśmy go dla Polski, naszej ojczyzny i dla Polaków. I dziękuję bardzo za życzliwość i życzymy po prostu wszystkiego, co dobre, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej. Bóg zapłaci.
Dziękuję bardzo. Również życzę błogosławieństwa Bożego.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za gościnę w Państwa domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.